Jeśli istnieje takie określenie jak szalony naukowiec i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to oni właśnie tacy są: dr Maria Kolanowska i profesor Dariusz Szlachetko, biolodzy, badacze storczyków z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiejsi goście w magazynie ekologicznym mają dosyć oryginalny pomysł.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wieść obiega tak zwane internety, że Polacy, i to właśnie oni przede mną, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcą kupić kawałek puszczy w Kolumbii. To prawda?
Tak, prawda, oczywiście.
Po co, komu i do czego puszcza w Kolumbii?
Do ochrony lasu tropikalnego oraz do prowadzenia tam badań. W tej chwili szacuje się, że dziennie tylko z powodu nielegalnych upraw w Kolumbii znika 100 hektarów lasu. My chcemy zachować około 30 hektarów, co wydawałoby się niedużo, ale na jednym hektarze takiego lasu może występować nawet 300 gatunków roślin kwiatowych. Dla porównania w Polsce to jest niespełna 3000. Także chroniąc niewielki kawałek lasu, możemy ocalić wiele gatunków.
I to mówi ta, która nie tak dawno, bo 2 lata temu odkryła, to też była taka wielka sensacja, nowy rodzaj storczyka z twarzą diabła.
Nowy gatunek storczyka, zgadza się, przypominał twarz diabła. Stał się bardzo popularny w tak zwanych internetach. Nawet pojawił się artykuł zatytułowany "W końcu storczyk dla ateistów". I ten storczyk akurat pochodzi z regionu, gdzie rezerwat chcemy utworzyć.
No to jest sporej wielkości kwiat.
Nie, kwiat jest dosyć mały, to jest kilka centymetrów tylko.
Żeby było weselej, to nie kwiat przypomina diabła, tylko struktury płciowe tego kwiatu przypominają diabła. To takiej perwersji trochę dodaje całemu odkryciu.
Ja myślałem, że to jest rzeczywiście coś sporego, bo tak wygląda w przybliżeniu na zdjęciach.
Dobrze zrobione zdjęcie było po prostu. Mm-hmm. Kwiat jest średnicy około, tak jak koleżanka powiedziała, 3 cm mniej więcej. Także nie jest duży, ale interesujący.
Wy naprawdę często jeździcie do tej Kolumbii, do Ameryki Południowej.
No co najmniej raz w roku udaje nam się zebrać fundusze, żeby przeprowadzić tam badania. I zawsze znajdują się jakieś nieznane do tej pory gatunki storczyków. No my bazujemy tylko na storczykach, natomiast celem rezerwatu jest również umożliwienie pracy innym naukowcom. W tym regionie żyje zarówno niedźwiedź andyjski, jak i tapir, jaguar, także pole do popisu dla innych naukowców też jest duże.
Skąd właściwie taka idea, żeby stworzyć, no, to tak brzmi, prywatny park narodowy?
Prywatny może nie, ale no zależy nam na tym, żeby, może to zabrzmi zbyt górnolotnie, przyszłe pokolenia mogły oglądać to, co my oglądamy. Lasy równikowe szczególnie są zagrożone działalnością człowieka. Każdej minuty z powierzchni ziemi znika około 6 hektarów lasu. W latach 50-90 powierzchnia puszcz tropikalnych, czy dżungli, może to lepiej brzmi, skurczyła się o 40%. To jest olbrzymia strata, niepowetowana, dlatego że to, co zniknęło, drugi raz się nie pojawi w takiej samej postaci. Tępienie lasów, czy wycinanie lasów wiąże się ze stałym ubytkiem gatunków roślin, zwierząt, grzybów, które te lasy zamieszkiwały. Szacuje się, że każdego dnia z powierzchni ziemi znikają 2, 3, 5, 10 gatunków organizmów, które z nami współzamieszkują planetę. No to jest olbrzymia strata, także ze zwykłego, merkantylnego punktu widzenia, dlatego że każdy z tych gatunków potencjalnie może mieć znaczenie dla człowieka. Znaczenie zdrowotne na przykład, bo wiele gatunków roślin czy zwierząt, żab na przykład, płazów i tak dalej, produkuje substancje, które mogą być wykorzystywane na przykład przy zwalczaniu nowotworów, albo przy zwalczaniu różnego rodzaju chorób, dolegliwości i tak dalej, tudzież mogą być wykorzystywane do produkowania materiałów, które są wykorzystywane przy produkcji opatrunków, różnych rzeczy. Tylko że nasza wiedza na ten temat, na temat właściwości gatunków roślin, zwierząt czy grzybów jest bardzo ograniczona. Jeżeli chodzi o rośliny wyższe, pod kątem przydatności do człowieka zbadano zaledwie 5 do 6 tysięcy gatunków roślin. Na świecie mamy ich około 300 tysięcy gatunków, więc nasza wiedza w tym zakresie jest bardzo znikoma.
To prawda, ale ktoś powie, ale to jest taki daleki świat, tu w Polsce z naszej perspektywy tak mało namacalny.
Wcale nie. Wydaje mi się, że nasze gatunki, te, które tutaj nas otaczają, także pod tym względem są bardzo słabo zbadane. Wolimy syntetyzować związki, które mogą być wykorzystywane przez człowieka, niż szukać tego, co jest naturalne, co zawsze było dostępne dla naszych przodków i było przez nich wykorzystywane, tylko z biegiem czasu nasza wiedza na ten temat gdzieś tam ginęła i no, jest ograniczona.
A na takie moje słowa pani Marta tylko się uśmiecha. To taki uśmiech trochę z pobłażaniem, bo dlatego, że dla pani to jest bardzo bliskie, jeżeli pani tam jeździ co roku.
Tak, i wiemy, że na przykład w Kostaryce od połowy ubiegłego wieku do połowy lat 80. wycięli na własne życzenie około 40% powierzchni lasów. I to właśnie dzięki ułatwieniu tworzeniu prywatnych rezerwatów w tej chwili szacuje się, że 26% z nich uległo regeneracji. Także mamy nadzieję, że coś podobnego uda nam się stworzyć w Kolumbii, ponieważ no, akcja zakupu puszczy tropikalnej jest dość głośna, natomiast celem Instytutu jest także edukowanie lokalnych społeczeństw. Nie mamy złudzeń, że wykupimy wszystkie lasy w Kolumbii, natomiast trzeba nauczyć lokalną społeczność, jak z tych lasów korzystać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Myślę, że to nie tylko lokalne społeczeństwa gdzieś tam w Kolumbii czy gdzie indziej w krajach tropikalnych powinny być świadome korzyści, które daje las, ale także nasze społeczeństwo, które jest zdecydowanie pewnie lepiej edukowane, nie chciałbym teraz nikogo obrażać, pod względem przydatności lasu dla środowiska, dla człowieka, zdrowia i tak dalej. Ale im więcej tego typu wiadomości będzie ukazywało się w mediach, tym może ta świadomość ludzi co do konieczności ochrony, co do wpływu, jaki ma las, czy w ogóle przyroda na nasze życie, będzie większy. No, bez przyrody nie możemy normalnie funkcjonować. Na pewno nie będziemy funkcjonować.
To jak się kupuje las w Kolumbii?
Każda osoba prywatna może zakupić ziemię w Kolumbii. Nie ma tutaj obostrzeń dla obcokrajowców, także to jest akurat ta łatwa część utworzenia rezerwatu. To będzie prywatny rezerwat, na którym powstanie stacja badawcza i to będziemy robić we współpracy z Czeską Akademią Nauk.
Kolegom z Czech możemy pozazdrościć tylko dużego wsparcia ze strony państwa do realizacji różnego rodzaju pomysłów. Proszę sobie wyobrazić, że Czeska Akademia Nauk, o ile się nie mylę, ma 3 stacje terenowe w Papui Nowej Gwinei. Ma stację terenową w Kamerunie, ma stację terenową w Mozambiku, prowadzi badania w Azji, w Ameryce Południowej także. Czy wiadomo słuchaczom, ile i jakie badania, jakie stacje terenowe ma Polska Akademia Nauk w krajach egzotycznych?
Myślę, że nie.
A jakie wsparcie mamy ze strony naszego rządu, jeżeli chodzi o tworzenie takich stacji? Nie mamy niestety. Stąd też Czesi mają niesamowite osiągnięcia i przy nich wypadamy dosyć blado. Nie mamy takiego wsparcia ze strony rządu, samorządu czy biznesu, by tego typu jednostki tworzyć, które przecież nie tylko służą ochronie, ale wydaje mi się, rzucają pozytywne światło na nas jako na naród, tak mi się wydaje. Może to zabrzmiało zbyt górnolotnie.
Dlatego polscy naukowcy szukają wsparcia no właśnie w internecie, na platformie crowdfundingowej.
Tak, ale to zaraz Marta o tym powie, natomiast wydaje mi się, że warto podkreślić, że teren, który chcielibyśmy nabyć i przekształcić w rezerwat, znalazła Marta w czasie swoich wyjazdów w teren. Jest osobą, która Kolumbię, ze znanych mi polskich naukowców, wydaje mi się, że nie tylko polskich, ale europejskich, zna zdecydowanie najlepiej. Jest osobą niezwykle energiczną i aktywną. To ona wynalazła ten obszar lasu, to ona dogadała się z właścicielem co do możliwości sprzedaży tego fragmentu i przekształcenia tego lasu w rezerwat, więc wydaje mi się, że no, tu cały splendor na nią powinien spływać.
Pani Marto, jak to było?
Badania w regionie, gdzie chcielibyśmy utworzyć rezerwat, rozpoczynamy...
Pan dziennikarz zadał inteligentne pytanie.
W 2012 roku... I od 5 lat, kiedy prowadzę tam badania, oprócz tego, że znajdujemy faktycznie wiele nowych gatunków storczyków, to można zauważyć spadek powierzchni lasów. Lasy w tej części Kolumbii są w większości własnością prywatną, więc nie ma tutaj żadnej kontroli czy możliwości ograniczenia wycinania lasów przez państwo. Jedyną metodą jest po prostu edukowanie lokalnej społeczności, dlaczego powinni ten las zachować. No i dając taki dobry przykład, my na miejscu, pierwszy rezerwat my byśmy tam stworzyli.
Ja przede wszystkim zastanawiam się też nad tym, czy pani się nie boi jeździć do tej Kolumbii.
Dlaczego?
Po pierwsze kraj mafii narkotykowej, po drugie partyzantka. Już nie?
Wydaje mi się, że kwestie narkotykowe to nie jest już problem. Od kiedy kartele w Medellin i w Cali się rozpadły, to już nie jest problem. Partyzantka faktycznie jest problemem, ale akurat nie w regionie, gdzie prowadzimy badania i gdzie rezerwat będzie utworzony. Wydaje mi się, że w tej chwili rząd, który próbuje negocjować z przedstawicielami FARC-u, dość dobrze sobie radzi i jednak te działania na większej powierzchni kraju już, ta aktywność jest bardzo mała.
Dobrze, znalazła pani rolnika, który ma 30 hektarów bodajże, tak?
Tak, znaczy to jest...
Do sprzedaży lasu.
On zasadniczo ma 60 hektarów ziemi, zgodził się sprzedać połowę, z zastrzeżeniem, że drugiej połowy jego rodzina, która jest właścicielem tego lasu, też nie sprzeda. Także mamy zawsze tą taką strefę buforową, bo można by też kupić 30 hektarów od nieznanego człowieka, ale jeżeli dookoła wszystkie lasy zostaną wycięte, to i warunki w naszej części rezerwatu by się zmieniły, co też byłoby niekorzystne. Także to jest osoba, która z nami współpracuje od początku prowadzenia przez nas tam badań.
Myślę, że warto tutaj dodać jedną rzecz. Nie chciałbym, żeby słuchacze mieli takie wyobrażenie, że chcą sobie kupić kawałek lasu w Kolumbii po to, żeby sobie jeździć i miło spędzać czas. To nie tak. My prowadzimy tam poważne badania.
Żadna fanaberia.
Z Martą na dniach opublikujemy pierwszy tom pierwszej flory sturczyków w Kolumbii. Jest to największa flora sturczyków, licząca około 5000 gatunków. Dodam, że w Polsce roślin naczyniowych jest około 3000. 5000 samych gatunków sturczykowatych. Pierwszy tom ukaże się nakładem wydawnictwa Kelca w Niemczech. Tych tomów będzie ponad 20. Mam nadzieję, że ja doczekam końcówki, Marta na pewno i pewnie będzie jeszcze jakieś suplementy publikowała. Mamy nadzieję, że w ciągu każdego roku po 2 tomy mniej więcej powinny się ukazać. Każdy z nich liczy ponad 500 stron tekstu, będzie liczył ponad 500 stron tekstu, około 600 rycin, kilkadziesiąt do kilkuset zdjęć. Także to będzie, wydaje mi się, największa tego typu seria wydawnicza na świecie, jeżeli chodzi o jedną grupę organizmów. A tak jak mówiliśmy, te lasy to nie tylko sturczykowate. No my się tą grupą zajmujemy. Do tej pory zresztą opublikowaliśmy, nie wiem, kilkadziesiąt, może i więcej artykułów opisujących nowe gatunki, to w czasopismach prestiżowych, także wydaje mi się, że no jest to też swego rodzaju rozsławianie polskiej nauki, do której bardzo często ma się różnego rodzaju zarzuty, że mało publikujemy, słabo publikujemy i tak dalej. Mimo skromnych środków staramy się robić co możemy i sądzę, że mamy całkiem niezły rezultat. A to są tylko sturczyki, jeżeli pojechaliby tam entomolodzy, to jestem przekonany, że opisywaliby, mieliby materiał do opisu nowych gatunków na ładne kilka lat.
No i mieliby chyba jakąś bazę.
Tak, planujemy razem z Czeską na Akademią Nauk stworzyć tam kompletną bazę dla naukowców, przynajmniej na takie podstawowe badania, czyli mikroskopy, binokulary, sprzęt do łapania owadów, bo w tej chwili wygląda to tak, że jeżeli chce się wejść w teren, no to się wychodzi z namiotem, jakimś materiałem, żeby okazy zakonserwować, natomiast nie ma możliwości takiego długotrwałego obserwowania tego systemu. Jeżeli baza będzie w środku lasu tropikalnego, mamy możliwość obserwowania.
Patrzę tak na panią, przepraszam, że sonduję, ale sprawdzam, czy pani mocno pogryziona, czy nie.
Nie, wykładu, że tak źle nie było. Można prowadzić badania zarówno nad zapylaniem, czy nad behawiorem zwierząt, co do tej pory było niemożliwe, no chyba, że ktoś się zaszył w namiocie i przez kilka dni tam koczował i miał szczęście, że akurat zwierzak przyszedł.
To teraz grunolotnie powiem na zakończenie naszej rozmowy, że każdy może przyczynić się do uratowania 30 hektarów lasu tropikalnego.
Tak, dokładnie.
To jest jakiś konkret.
No, oczekujemy konkretów wsparcia, jeżeli chodzi o ten pomysł. Mamy pewne fundusze, one nie są wystarczające.
Trzeba na to 170 tak, tysięcy złotych.
Złotych, tak. To są 4 miliony peso kolumbijskich za hektar. Do tego oczywiście koszty bankowe, prawników.
170 tysięcy złotych to nie jest jakaś niewiadoma jaka suma kosmiczna.
W porównaniu do ceny ziemi w Polsce to oczywiście niedużo. Natomiast zebrać bez wsparcia państwa nie jest tak łatwo. Dlatego liczymy zarówno na portal Zrzutka i wsparcie od prywatnych osób i na pewno będziemy prosić o darowizny sponsorów indywidualnych.
A także instytucje, te, które mogą ewentualnie nas wesprzeć, które chciałyby przyczynić się do uratowania nie tylko masy gatunków roślin i zwierząt, ale także na przykład poprawy jakości klimatu na ziemi. No ja wiem, że to jest to mała cegiełka w tym wszystkim, no ale od czegoś trzeba zacząć.
Na tym to polega, że to są małe cegiełki, ale można być z tego naprawdę tak wewnętrznie, w duszy gdzieś tam dumnym.
No mam nadzieję, my jesteśmy, zrobiliśmy pierwszy krok, mamy nadzieję, że uda nam się to sfinalizować i tą ziemię zakupić.
Dołączyć do zbiórki można na portalu zrzutka.pl. Albo korzystając z PayPala, bądź wpłacając darowizny bezpośrednio na konto fundacji. Zbiórka idzie zadziwiająco dobrze, jak na temat może dość odległy, egzotyczny. Mamy nadzieję, że im więcej osób usłyszy o naszej akcji, jaki jest jej cel, zdobędziemy wystarczającą liczbę funduszy, żeby ten las zakupić.
Mocno trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A kiedy pani swoją drogą jedzie do tej Kolumbii?
Teraz Ekwador w listopadzie.
Ale przedtem Nowa Gwinea za chwilę.
Takim to dobrze.
Dziękujemy.
To wszystko dziś w magazynie ekologicznym. Opowiadali dr Maria Kolanowska i profesor Dariusz Szlachetko. Za uwagę dziękuję Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.